Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. Pisze Phil Bosmans. Kochany człowieku, w Twoje ręce złożono wszystko. Życie wszelakich istot zostało Tobie zawierzone. Mógłbyś być ogrodnikiem w raju współczesnego świata, w którym śliczne kwiaty rozkwitałyby Ci za darmo. Niestety, Twoje ręce i nogi zamieniłeś w ogromne techniczne potwory, niosące śmierć naturze, aby sobie stawiać pomniki ze stali i betonu na swoją cześć i chwałę. Zniszczyłeś naturę i teraz siedzisz wśród tysięcy Twoich martwych tworów jak trup, szukając w pełnej trwogi rozterce pastylek, aby móc żyć. Zatruty umysł i zatruta dusza współczesnego człowieka to przyczyna zatrucia i zanieczyszczenia środowiska. Płacz, Matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty nad losem życia, które wydałaś w przytulnej ciszy, ogrzewałaś je w swoim łonie. Byłaś płodną krociem milionów roślin. Miliony istnień baraszkowały na Twojej powierzchni, w zieleni trawy i na dnie oceanów. Mnogość ptaków, motyli i różnych owadów za Twoim pozwoleniem igrało wśród lasów i łąk, tańcząc swobodnie w bezmiernej przestrzeni. Płacz, Matko Ziemio, nad hańbą, którą człowiek Ci zgotował. On jest sprawcą rabunkowej gospodarki surowcami, które potrzebowały milionów lat, aby ukształtować się w Twoim łonie. Człowiek w łapczywym pośpiechu plądruje bogactwa ziemi aż do ostateczności i w taki sposób roztrwania dziedzictwo swych dzieci i wnuków. Płacz, Matko Ziemio, z wielkiej zgryzoty nad stanem, do którego doprowadził Cię przewrotny, współczesny człowiek. Ziemia nasza jest cudownym miejscem zamieszkania. Człowiek powinien być królem przyrody, natomiast w żadnym wypadku rabusiem. Między wszystkim, co żyje, istnieje bliska, pełna tajemnicy współzależność. Ludzie, zwierzęta i drzewa oddychają tym samym powietrzem, żyją pod jednym niebem, ogrzewają ich promienie słońca i żywią się owocami tej samej Matki Ziemi. Wszelka dewastacja natury jest równocześnie skierowana przeciw człowiekowi. Złe traktowanie i trzebienie zwierząt jest również przestępstwem wobec człowieka. To, co dzisiaj dzieje się ze zwierzętami, jutro może spotkać i człowieka. Kto niweczy naturalną równowagę na naszej ziemi? Ten z tego cudnego miejsca zamieszkania, jakim jest ziemia, czyni niebezpieczną pustynią. Także zwierzęta, które nie mogą protestować, wołają wszystkimi językami o swoje prawa. Człowiek, który potrafi rozmawiać z drzewem, nie potrzebuje psychiatry. Niestety, sporo ludzi sądzi inaczej. Sądziłem, że dobrze znam drzewa, jabłoni i gruszy, aż do dnia, kiedy przekonałem się o cudzie. Jedno i drugie drzewo stało na tym samym gruncie, oddychało tym samym powietrzem, wznosiły swe głowy ku temu samemu słońcu oraz skrapiał je ten sam deszcz. A jednak jedno z nich rodziło jabłka, a drugie oddalone o 10 metrów od pierwszego rodziło gruszki. Całkiem normalnie, mówili ludzie. Ja natomiast nie dowierzałem oczom. Co czerpały drzewa z tej samej ziemi, z tego samego powietrza, z tego samego słońca i deszczu, że jedno rodzi jabłka, a drugie gruszki? Owoce te różnią się przecież formą, kolorem, smakiem i wonią. Takiego cudu jeszcze nie widziałem. Pragniesz być w przyjaźni z drzewem, wtedy patrz uważnie, na co ono pragnie zwrócić Twoją uwagę. Zobaczysz jego bogactwo i ubóstwo zarazem. Wiosną jego wzrastanie i kwitnięcie, latem owoce, jesienią umieranie, zimą śmierć. chcąc być w przyjaźni z drzewem. Nie targnij się na jego korzenie, zadałbyś mu śmierć i to na zawsze. Podobnie dzieje się i z człowiekiem. Jak powstają gałęzie drzewa? Głęboko w ziemi duże i mnóstwo małych korzeni szuka dla nich pokarmu. Dzięki nim drzewo może się rozwijać i rosnąć. Kwiaty kwitną nawet wtedy, gdy nikt im się nie przygląda. Drzewa rodzą owoce, nie pytając, kto będzie je spożywał. Ten kalendarz zapchany jest terminami. Gorączkowo pędzisz z jednego zebrania na drugie. Czujesz się znużony życiem. Zamykasz się w ciasnym świecie spraw, którym często przypisujesz przesadnie dużą wartość. I niekoniecznych. Idź do lasu. Tam wiosna. Drzewa czekają na ciebie. Wspaniałe. Milcząc żyją z soków ziemi i w ciszy. Idź do lasu. Tam śpiewają ci ptaki. Połóż się pod drzewem i zażywaj błogiej bezczynności. Przyjdą ci wtedy do głowy najlepsze myśli i ogarną najpiękniejsze marzenia. Pierzchną problemy, jakie cię gnębią wśród ścian twojego mieszkania. Natura została obdarzona fantastyczną miłością. Dojrzysz ją, kiedy choć raz w całkowitym spokoju będziesz przyglądał się kwiatom. Droga cebulo, skąd wiesz, że nadeszła już wiosna? Przed rokiem przyniosłem cię do pokoju i położyłem na regale w cieniu książek. Przez cały rok leżałaś tam, aż naraz zaczynasz rosnąć. Nie widziałaś słońca, nie otrzymałaś wody, niczego poza miłym dla ciebie moim spojrzeniem. I tu nagle zaczynasz wyrastać, aby mi obwieścić, jest wiosna. Kto w twym sercu zakodował tę świadomość? Pragnę podziękować temu niewidzialnemu za to, co w tobie zaprogramował, za to, że pozwala ci w ciszy tak intensywnie żyć. To wszystko dzieje się z tobą. To cud. Można przeprowadzić naukową analizę. Nie wyeliminuje ona jednak faktu istnienia cudu. Nie zmieni również tej nowiny, którą mi przynosisz. Jest wiosna. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Po wielu bilionach lat człowiek powiedział: kto tu mówi o Bogu? Ja sam wezmę przyszłość w swoje ręce. I wziął. Rozpoczęły się ostatnie dni świata ziemi. Rankiem pierwszego dnia człowiek postanowił być wolny, dobry, piękny i szczęśliwy, ale już nie na podobieństwo Boga, lecz jako człowiek. Ponieważ jednak musiał w coś wierzyć, więc uwierzył w wolność i szczęście, w liczby i masy, w giełdę, postęp i planowanie. Uwierzył we własne bezpieczeństwo. W tym celu usiał grunt pod swoimi stopami niezliczoną ilością rakiet i głowic atomowych. Naszą cywilizację kusi samobójstwo, śmierć, samozniszczenie, ponieważ straciła z oczu cel, godność człowieka, pisał Jean-Marie Listiger. Spróbujmy zilustrować tezę, według której przyczyna globalnego kryzysu w tym kryzysu środowiska i samodestrukcji tkwi w fałszywej wizji świata i koncepcji człowieka, oderwanej od źródeł sensu, nośników i wartości moralnych, jak i w braku świadomości istniejących zagrożeń. 85 lat temu Thomas Eliot w poemacie Ziemia jałowa nakreślił wizję duchowego kryzysu zachodniej cywilizacji. Zwątpienia, utraty wiary, poczucia bezsensu istnienia, braku celu i kierunku, hierarchii wartości, chaosu i niepokoju, odurzenia człowieka poczuciem wolności i autonomii, utraty realnej więzi z Bogiem, innymi ludźmi i ze światem. Mamy w tym utworze motyw nawiedzonego suszą i klęską nieurodzaju królestwa, w którym władca dotknięty został osobliwą chorobą, która poraziła całą jego krainę. Drzewa nie rodziły owoców, zwierzęta nie wydawały potomstwa, wysychały źródła. Sytuacja ta była wynikiem duchowej posuchy spowodowanej zanikiem życiodajnego sakrum. Jacques Maritain na konferencji w Paryżu w 1949 roku w wykładzie mówił, cytuję, iż ateizm tworzy próżnię, obejmującą cały świat myśli i całkowicie ją dewastuje, a jego ruszczenie do całkowitej wolności ludzkiego ja nie może być inaczej potwierdzone niż poprzez dobrowolne unicestwienie lub obłęd jak u Fryderyka Nietzschego. Według Maritaina ekspansja ateizmu może wywołać agonię świata. Także Sobór Watykański II, rozpatrując kontekst kulturowy i cywilizacyjny świata, stwierdzał: stworzenie bowiem bez stworzyciela zanika. Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. Jeżeli zburzy się hierarchię wartości i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Wzmożona potęga człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu. Skutki niszczenia transcendentnego wymiaru człowieka, kultury i depresji cywilizacyjnej w porewolucyjnej Rosji opisuje Aleksander Sołżenicyn. Zapatrzeni przez 70 lat w od początku poronioną, złowrogą marksistowsko-leninowską utopię, skazaliśmy na śmierć lub materialną i duchową ruinę w nieudolnie, wręcz samobójczo prowadzonej wojnie 1/3 naszej ludności. Utraciliśmy cały swój dawny dostatek. Zniszczyli klasę chłopską i jej siedliska. Unicestwiliśmy sam sens uprawy zboża, a ziemię oduczyliśmy dawać plon, zalewając ją na dodatek błotnymi morzami. Odpadami archaicznego przemysłu zapaskudziliśmy otoczenie miast, zatruliśmy rzeki, jeziora i ryby, rujnując siebie w imię przyszłych wielkich zdobyczy, pod kierownictwem obłąkanych przywódców wycięliśmy nasze przebogate lasy, wyeksploatowali rabunkowo swoje niezrównane bogactwa naturalne, nieodtwarzalne dziedzictwo naszych prawnuków, bezlitośnie wyprzedane za granicę. Wycieńczyliśmy nasze kobiety pracą przekraczającą ich siły. Oderwaliśmy je od dzieci, same dzieci wydając na łup chorób, demoralizacji i pseudooświaty. Całkowicie zaniedbana jest u nas ochrona zdrowia. Brakuje lekarstw. Zapomnieliśmy już nawet, co to znaczy zdrowy pokarm. Milionom ludzi brakuje mieszkań. W całym kraju jak długi i szeroki panuje bezprawie, wobec którego człowiek jest bezradny, a my dbamy tylko o jedno, żeby nas nie pozbawiono możliwości nieustającego pijaństwa. Skutki fałszywej wizji świata i koncepcji człowieka ukazała także ostatnio Swietłana Aleksiejewicz. Analizuje ona na przykładzie tragedii czarnobylskiej skutki radzieckiego systemu wartości i radzieckiej mentalności, równoczesnego jej funkcjonowania w dwóch epokach, kamiennej i atomowej, w dwóch kulturach, między łopatą i atomem. Zaś dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej mówi o nieograniczonej władzy jednego człowieka nad drugim. o tym, że to wojna państwa z niewinnymi. Wszyscy jeszcze żyjemy w stalinowskim kraju i wciąż żyje w nas stalinowski człowiek. Autorka twierdzi, że w Czarnobylu nie wybuchł reaktor, lecz radziecki system wartości. A jedna z bohaterek mówi: nie boję się Boga, człowieka się boję. Czy jest coś straszniejszego od człowieka? Ludzki wytwór, dzieło rąk i techniki, jak wieża Babel, miało się stać w miejsce Boga czynnikiem integracji ludzkości, odwieść ją od Niego i stać się przedmiotem kultu. Kult materii i produkcji to krwawy bożek religii materialistycznego monizmu. Eliminacja Boga i czynnika religijnego łączy się z porzuceniem wyższych wartości, wymagających przekraczania siebie, zmniejsza się poczucie odpowiedzialności za innych, a umacnia się postawa konsumpcyjna. I przeciwnie, jak to wykazał Józef Bazylak, badając podmiotowe elementy postaw religijnych, a więc przekonaniowo-poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Cytuję: im bardziej intensywna postawa religijna młodzieży, tym większe nasilenie takich cech jak zamiłowanie do porządku, pracowitość, dokładność, potrzeba opiekowania się kimś, odporność psychiczna, dyspozycja do powściągu i kontrolowania swojego zachowania, a także zmniejszenie tendencji do zachowań agresywnych, dominujących, do działań mających na celu jedynie własny prestiż i doraźną przyjemność. A zatem, z filozoficzno-etycznego punktu widzenia, postawa religijna człowieka obliguje go do moralnych decyzji i czynów. W tej perspektywie uzasadniona jest definicja kultury Alena Bluma głosząca, że jest to synteza rozumu i religii, podejmująca próbę niwelacji ostrych dystynkcji między tymi dwoma dziedzinami. Widzimy zatem, że materialistyczne cele gospodarowania oznaczały eksterminację nie tylko przyrody, ale i ludzi, a budowa od podstaw nowego w cudzysłowie świata i człowieka, czyli zerwanie ciągłości rozwoju, równoznaczne z utratą korzeni, ale także i perspektywy przyszłości, oznaczało chaos moralny i gospodarczy, nędzę materialną, izolację, represje i zbrodnie inspirowane przez partyjnych ideologów realizujących fałszywą doktrynę i ekonomię. Trafnie zatem konstatuje Józef Kozielecki, że cytuję: upadek religii w krajach totalitarnych za sprawą ateizmu państwowego i preferencji ateistów w polityce kadrowej, w tym również i katolickich, wywołał spustoszenie w sferze intelektu oraz charakteru. W zasadzie żadnej reformy wychodzącej poza ideologiczne dogmaty nie udało się przeprowadzić. Maria Welfens, podejmując problem kosztów odbudowy ekologicznej na terenie byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, szacuje, że przywrócenie do standardów Niemiec zachodnich w ciągu 10 lat takich dziedzin jak energetyka, transport, odpady, zanieczyszczenie wody wymaga nakładów finansowych rzędu 380 do 470 miliardów marek, czyli 19 miliardów marek rocznie, a w Polsce 58% produktu narodowego liczonego w okresie 10 lat. Zaś Manfred Spiker pisze, że upaństwowienie społeczeństwa w byłej NRD spowodowało zanik poczucia obywatelskiego, a proces jego poganizacji raczej wzmocnił postawę dyspozycyjności obywateli, która czyni państwo wszechmocnym. Gdy w starych landach przekonanych ateistów w 1990 roku było 3%, to w nowych 6 razy więcej, bo 18. Cytowany wyżej Józef Kozielecki ukazuje subtelne związki między doktryną religijną jako źródłem ludzkich osiągnięć i jej etycznymi implikacjami, a problemami egzystencjalnymi, zmianami społecznymi, a także gospodarczymi. Powołuje się on na wyniki eksperymentów McIntosha i Szpilki, którzy twierdzili, iż cytuję: ludzie, którzy przejawiali wewnętrzną religijność, którzy częściej i głębiej się modlili, rzadziej zapadali na różnorodne choroby niż osoby o religijności zewnętrznej, którzy rzadziej się modlili i dla których modlitwa była jedynie instrumentem do osiągania doczesnych celów. W tym wypadku rodzaj religijności odgrywa zasadniczą rolę w zmniejszaniu trudu istnienia. Inny przykład dotyczy wpływu sfery duchowości na style życia, wzory i skalę konsumpcji. W krajach protestanckich, w których pragnienie osiągania coraz wyższych standardów jest tak widoczne, konsumpcja energii elektrycznej w roku 1950 była czterokrotnie wyższa niż w krajach katolickich. Podobnie rzecz miała się z innymi dziedzinami życia. Cytuję Zakozielecki. Ponieważ religia leżała u podłoża niemal całej historycznej kultury Zachodu, jej kryzys w połowie XIX wieku i procesy sekularyzacji pchnęły życie duchowe ku chaosowi, wywołały regres wewnętrzny ludzi oraz zanik motywów życia i nadziei. Kryzys środowiska interpretuje w tej samej perspektywie teoretycznej Giza Poleszczuk. Cytuję. Pozbawienie przyrody wyższego celu i sensu, świadomego zamysłu Stwórcy kierującego się nieskończonym rozumem i dobrocią i przedstawianie jej jako mechanizmu czyni przyrodę bezwartościową. Człowiek przyjmuje wobec przyrody pozycję nadrzędną, poznawczo, etycznie, technicznie, przedstawia, bada, zawłaszcza, kształtuje w odniesieniu do swoich potrzeb, możliwości poznawczych i wrażliwości estetycznej. Obiektywizacja wiąże się z desakralizacją przyrody, uznaniem jej samoistności, to jest tego, że sama w sobie zawiera ona wyjaśnienie przebiegu empirycznych zdarzeń. Uwolnienie sfery intencji spod wpływu transcendentnych ideałów oznacza destrukcję osobowości człowieka, jego duchowości, to znaczy aksjologicznych orientacji i postaw. Człowiek zatem współczesny znalazł się w sytuacji konfliktu i rozdroża między wariantem egzystencjalno-materialistycznego pesymizmu i absurdu życia oraz chrześcijańskiej tajemnicy łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość otwartą na wieczność i ocalającej każde dobro, tworzącej poczucie sensu, który ułatwia człowiekowi istnienie w świecie. Koniec coś optymistycznego. Przeżyłem wiele wiosen i choć zachowałem je w żywej pamięci, z niezmiennym zadziwieniem obserwuję każde kolejne odradzanie się natury. Do dziś czuję zapach urodzajnej gleby, fermentującej podczas pierwszych ciepłych dni roku. Nie przestają mnie olśniewać zachwycające kwiaty, które pojawiają się nagle nawet na pustyni. Na początku kwietnia Niezmienną radość budzą we mnie jasno-czerwone pąki błotnych klonów, migocące piórka błękitnika, przenikliwie piukotanie całego nadwodnego świadka, lamentujące syna gorlicy i czerwono-skrzydłe kosy. Wiosenna bujność przyrody zdaje się kpić z wszystkich niebezpieczeństw. Nieposkromione mlecze, odrastając co roku na najlepiej strzyżonych i wymuskanych trawnikach. Świstaki i zające pasą się na obrzeżach autostrad, nie zważając na pędzące samochody. Mimo cierpień, rozpaczy i brzydoty, będących dziełem konfliktów rasowych, narodowych rywalizacji, niedostatku pożywienia i skażenia środowiska, dźwięk wielkanocnych dzwonów zawsze napełnia mnie nową nadzieją. Tej nadziei wszystkim życzę na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Były to porady ekologiczne, które prowadził pan dr Leszek Kożuchowski.